Kobieta Puchmarny umieszcza nas w takim porządku czy paradygmacie romantycznym.
To jest poezja, ale oczywiście pisana przez mężczyznę, tak? Więc tak jak powiedziała Simone de Beauvoir, że wszystko, co mężczyźni powiedzą o kobietach, jest z gruntu podejrzane, ponieważ są tutaj i sędzią, i stroną.
To jest takie przesunięcie, jakby umieszczanie kobiety w takiej, takie interpretowanie bycia kobietą, czy takie cechy kobiecości, które oczywiście do bycia bojowniczką nie przystają. Co nie znaczy, że kobietom tej kobiecości zaczyna brakować, dlatego że stają na barykadach, tak, biorą broń do ręki, bo tak nie jest.
Jakieś granaty mogę podkładać do sukienki, albo dynamit. Tu oczywiście są kieszenie, w które coś trzeba upakować. I tak. Nie zawsze wszystko wszędzie pasuje, więc trzeba się trochę zastanawiać, poprzekładać. Jest takie zderzenie właśnie tej eleganckiej sukni kojarzącej się z kobiecością i właśnie broni, co jest uważane za tą domenę męską. Okazuje się, że jednak niekoniecznie zawsze było tak stereotypowo, jak nam się wydaje. I kobiety walczyły właśnie w spódnicach, z bronią w spódnicach, tak, czy pod spódnicami.
Wspomina Maria Szuszkiewicz-Rudnicka. Dwie bomby po 12 funtów wzięłam do dubeltowej spódniczki worka, dwie po 6 funtów do pudełka łubowego, zapały i rewolwery w jakąś walizkę.
Nigdy nie wiadomo było, skąd padnie strzał, tak? Kobiety też podchodziły do na przykład carskich policjantów i strzelały im prosto jakby w twarz.
Do rewirowego trzeciego cyrkułu, który stał przed bramą solną 10, zbliżyła się starsza, elegancko ubrana dama i o coś go zapytała. Gdy rewirowy zaczął odpowiadać, kobieta szybko wydobyła rewolwer z sakiewki i dwoma strzałami położyła go trupem na miejscu, po czym spokojnie oddaliła się w kierunku hal. Nikt jej nie ścigał.
Często postrzegamy, jakby wydaje mi się, że postrzegamy kobiety w ciąży jako osoby jakiejś specjalnej troski.
Michalina Einenklowa uczestniczyła w bezpośredniej walce. Miała swój udział w zamachu na generała Kellera, napadzie na furgon pocztowy w Kutnie. Była także na pierwszej linii brawurowej akcji uwolnienia rannych bojowców ze szpitala Czerwonego Krzyża. Jej aktywności i temperamentu nie osłabiła nawet widoczna już ciąża.
To jest też brawura, tak? To jest też odwaga, to jest też kwestia systemu wartości, o którym musielibyśmy porozmawiać. Ja bardzo doceniam to, że wątek tego, iż jest w ciąży i staje do walki, zostaje ujawniony, tak? Znaczy jest częścią opowieści o tej bohaterce. Nie jest przemilczany w żaden sposób, tak? To jest kobieta z krwi i kości. Opowieść o kobietach to też jest dość symptomatyczne, że z kolei kiedy o tych bojowniczkach zaczynamy opowiadać, to wpisujemy je nieliczne bardzo w perspektywę wojny i nie ma już perspektywy tej sfery życia, która składa się na codzienność tych kobiet, tak? Czyli mamy historię no choćby Emilii Plater, której w ogóle nie znamy jakby z perspektywy jej życia codziennego, rodzinnego i tak dalej. Czyli jest to opowieść, tak? Tylko ona jest, jakby kobiety stają się częścią świata męskiego. Ten świat kobiecy znika.
Cezaryna Kozakiewiczówna była wyjątkowo aktywna jak na kobietę w akcjach zbrojnych. Brała też udział w akcji pod Rogowem, pod Sokołowem, a wszystko to w czasie wolnym od lekcji rysunku, których na co dzień udzielała w jednej z warszawskich pensji.
Te historie kobiece w ogóle, nie tylko te, które prezentuję w tym projekcie, ale też poprzednie traktuję trochę jak odszukiwanie w przeszłości swoich śladów jako kobiety, jakby odszukiwanie jakby kobiecej historii, której jest bardzo mało w szkole, bo uczymy się właśnie o jakichś bitwach, o jakichś datach, ci jakby główni, ci najważniejsi bohaterowie to są z reguły mężczyźni. I to jest taka zheroizowana historia na potrzeby podręczników, która jakby bardzo niewiele mówi o życiu zwykłych ludzi. A tak naprawdę pomiędzy tymi wojnami różnymi toczy się zwykłe życie, w którym kobiety odgrywają istotną rolę i tak naprawdę to kobiety często potem, można powiedzieć, zbierają do kupy ten świat rozbity po wojnie, tak? I jakby tym, co mnie tutaj interesuje, to jakby też takie pytanie, kim ja bym była, gdybym, nie wiem, żyła 50, 100 lat temu. Jakich wyborów bym dokonywała, zdeterminowana też pewną sytuacją. Bo tutaj też pytałeś choćby o tą kobietę w ciąży i po prostu zawsze żyjemy w jakiejś określonej sytuacji politycznej, społecznej, czasami łatwiejszej dla nas, dającej nam większy wybór, większą możliwość, czasami trudnej, tak? Gdzie te wybory są trudne, czy jakby ta wolność wyboru jest na przykład zagrożona, czy związana z jakimś ryzykiem. No więc jakby dla mnie to jest takie zadawanie sobie pytania, jakby kim były te moje poprzedniczki, kobiety i kim ja dzisiaj jestem i mogę być dzięki nim.
Bronisława Waligórska jest pełna zapału bojowego i myśli o dokonaniu osobiście zamachu najważniejszego na przedstawiciela systemu carskiego, generała gubernatora Churkę, i przygotowując się do tego ciągle, współpracuje z nią jej siostra Jadwiga Waligórska, Stefania Schmidt, Otylia Głowińska, Konstancja Lipska i inne.
Badania, które prowadziłam z koleżankami, badaczkami, Woną Chmurą-Rutkowską, Edytą Głowacką-Sobiech, to są podręczniki do gimnazjum, do historii, ponad 90% imiennych postaci to są postacie męskie. Reszta imiennych, ja nie mówię o bohaterkach zbiorowych, których zresztą nikt nie nazywa bohaterkami, bo tu oczywiście tych zbiorowości jest ogromnie wiele i zwłaszcza kobiety, dzieci, starcy to są ofiary rozmaitych kataklizmów czy wydarzeń historycznych. I już ta proporcja ilościowa, ona jakościowo nic nie mówi nam o tym, jak opowiadamy tą historię kobiet, ale ta proporcja ilościowa jest znacząca i ona się powtarza w podręcznikach przynajmniej do pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Natomiast w sensie jakościowym, tak? Te imienne kobiety to są boginie na przykład. Ogromny odsetek, kiedy opowiadamy starożytność, to opowiadamy o skądinąd heroicznych kobietach, takich jak Atena, która pojawia się tam w rozmaitych wątkach i opowieściach. To jest, mówię to z całą odpowiedzialnością, to jest Joanna d'Arc, tak? Niemal jak święta lub jak święta, czyli znowu proszę zobaczyć to bycie ludzkim, kimś, kto cierpi, kto się boi, kto jest odważny, kto stawia czoła, kto ryzykuje, tak? Tego wątku nie ma, jest wątek uświęcający. Potem mamy no, Katarzynę Wielką, niezwykłą władczynię, którą oczywiście nie darzymy sympatią w związku z tym to, że ona jest wojownicza, choć niedosłownie, nie z bronią w ręku, może mniej nas interesuje. Mamy wiek XIX, kiedy to jest uromantycznienie tych bohaterek kobiecych, tych wojowniczych w dosłownym znaczeniu tego słowa. I oczywiście mamy sufrażystki, wymieniane z imienia i nazwiska, pokazywane jako kobiety, które stają na ulicy, które są solidarne, które potrafią działać skutecznie, również gdzieś na granicy odwoływania się do siły fizycznej czy przemocy fizycznej wtedy, kiedy są w opresji. Wiek XX jest bogatszy, jeśli chodzi o tą reprezentację kobiet wojowniczek, ale tu znowu mówimy o bardzo konkretnych, pojedynczych nazwiskach. Tak? No, jest Elżbieta Zawadzka wymieniana w podręcznikach jako kobieta generał. Pojawiają się takie postacie jak Henryka Krzywonos, jak Anna Walentynowicz, Alina Pieńkowska w kontekście Wałęsy i strajku i powstrzymania, tak, zakończenia tego strajku, z taką ważnym opisem ich świadomości politycznej, ale też oddania sprawie. Mamy Irenę Sendlerową, to inny rodzaj walki, ale osoba absolutnie walcząca o każde pojedyncze życie. Osoba i kobieta. Mamy Zofię Romaszewską, mamy w podręcznikach, pojawia się Halina Mikołajska, tak, związana z KOR-em. notabene w jednym z materiałów pomocniczych do nauczania historii, czyli nie w podręczniku, Halina Mikołajewska wymieniona jest również ze względu na ten słabszy moment w jej życiu, kiedy próbuje popełnić samobójstwo. Tu się objawia kobiecość, czy objawia się wrażliwość, tak, która w boju jakby czyni ją słabszą, mimo że to była niezwykle silna postać, tak, mamy jej biografię.
Aleksandra Zagórska zajmowała się nie tylko wyrobem bomb, ale także ich transportem. W 1906 roku założyła wspólnie z Czesławem Świrskim wytwórnię materiałów wybuchowych, w której wyprodukowano ładunki wybuchowe wykorzystane między innymi w akcji Krwawa Środa. W listopadzie 1906 roku uległa zatruciu wyziewami piorunianu rtęci, służącego do produkcji bomb.
Zapamiętałam Wandę Krachelską, która była, jak możemy się dowiedzieć, szlachcianką, córką zamożnego ziemianina. Też jakby jest mi bliska z racji tego, że przyjechała studiować sztukę do Warszawy. I historia jest taka też na wpół związana z osobistą sytuacją, ponieważ jej narzeczony został przesłuchiwany przez carskich urzędników i to się skończyło dla niego bardzo źle. I jakby zaplanowała zamach na Skałona, prawda, na namiestnika.
Sama Krachelska nigdy się do tego nie przyznała, ale dla wszystkich było jasne, że od śmierci Rołby miała obsesję zemsty na Skałonie. Być może nie jest też przesadzona sugestia, że planowała go wcześniej wykonać na własną rękę.
Z dwoma koleżankami mieszkała w Warszawie, w bardzo wystawnym mieszkaniu, tak? Po to, żeby tylko z niego rzucić bombę, kiedy tamten będzie akurat przyjeżdżał obok. Więc to była taka mocna historia, ale jeszcze mocniejsza historia była, to jakby jeszcze może mocniejsze wrażenie zrobiła na mnie Faustyna Morzycka, która jest też w kręgach historyków czy historyczek na pewno znana, natomiast tak ogólnie to może mniej też, która była nauczycielką, ale właśnie zapisała się na kurs rzucania bomb dla kobiet i też dokonała jednego z zamachów, w którym zginęło jakby parę przypadkowych osób. Ona sobie zresztą potem nie mogła z tym poradzić i popełniła samobójstwo.
Te kobiety waleczne, właśnie bojowniczki, one są spektakularne, tak to muszę powiedzieć, że ponieważ tak mało o nich mówimy i wiemy, wyrastają do rangi takiego symbolu kobiet walczących lub tych kobiet, które na walkę nie mają czasu lub tych, które cierpią, ale jakby są bezsilne i nie mają sposobu, żeby się bronić. Mówię o sposobie przedstawiania, nie o tym, jak te biografie kobiet czy zbiorowości kobiet w świetle choćby badanych historii wyglądają, tylko o tym, jak w kulturze sobie te historie opowiadamy.
Do policjanta znajdującego się w towarzystwie dwóch żołnierzy zbliżyła się z uśmiechem na ustach młoda, piękna panna. Gdy znalazła się w odległości jakichś dwóch kroków od patrolu, bojowczyni dała 5 strzałów i po chwili policjant i żołnierze leżeli wyciągnięci na bruku. Żaden z nich nie żył. Kim była młoda, piękna panna? Nigdy się nie dowiemy.